Księga trzecia. Cosimo. Skoro zmieniamy temat, chciałbym, ażeby zmienić też pytającego, gdyż nie powoli mi być posądzonym o zarozumiałość, którą to przywarę zwykłem wytykać innym. Rezygnuję więc z mojego przewodnictwa w rozmowie, składając je w ręce tego z moich towarzyszy, który by się go zechciał podjąć. Zanobi. Byłoby z waszej strony najłaskawiej, gdybyście zechcieli kontynuować. Skoro jednak wola wasza jest odmienna, raczcie wskazać, kto ma zająć wasze miejsce. Cosimo. Obowiązek ten wam bym powierzył, panie. Fabrizio. Z przyjemnością wezmę go na siebie i postąpię weneckim zwyczajem, wedle którego najmłodsi przemawiają najpierw i nie bez przyczyny. Jest to bowiem ćwiczeniem dla młodych ludzi, a mam takie przekonanie, że młodzi są chętniejsi do roztrząsań sprawy, jak i do tego, aby w czyn ją obrócić. Cosimo. Pada zatem na was, Luigi, i mniemam, że jako ja rad jestem z takiego następcy, tak i wy, panie, będziecie radzi jego zapytaniom. Powróćmy więc, proszę, do rzeczy i nie traćmy więcej czasu. Fabrizio. Jestem przekonany, że chcąc pokazać, jak wyglądają dobre przygotowania armii do podjęcia bitwy, najlepiej byłoby opowiedzieć, jak Grecy i Rzymianie gotowali szyki w swoich wojskach. Wziąwszy jednak, że sami o rzeczach tych potraficie przeczytać i je rozważyć za pośrednictwem pisarzy starożytnych, pominę wiele szczegółów i przytoczę tylko to, co uważam za niezbędne do naśladowania, jeśli w naszych czasach wojska nasze chcielibyśmy choć trochę udoskonalić. Nie tracąc więc ni chwili, przedstawię, jak się wojsko do bitwy gotuje, jako się sprawy mają, kiedy do niej dojdzie i co można przećwiczyć w pozorowanych manewrach. Największym błędem popełnianym przez tych, którzy wojska do bitwy szykują, jest rozwijanie ich w jeden tylko front i zmuszanie do jednego tylko natarcia, zdanych na jedną szansę. Wynika to z zaniechania sposobu stosowanego przez starożytnych, w którym jeden szyk od drugiego otrzymywał wsparcie. Nie stosując tego, nie można ani wspomóc walczących w szyku na przedzie, ani ich obronić, ani zmienić ich w czasie bitwy. To zaś najlepiej było widoczne u Rzymian. Aby sposób ten unaocznić, opowiem, jak Rzymianie siły każdego legionu dzielili na trzy klasy. A byli to Hastati, Principes i Triarii, z których Hastati stanowili pierwszą linię armii w zwartych i głębokich szykach, a za nimi byli Principes, ustawieni w szykach luźniejszych, a za tamtymi Triarii w szykach tak luźnych, by mogli w razie potrzeby przyjąć między siebie szeregi Principes i Hastati. Ponadto mieli oni procarzy, łuczników i innych lekkozbrojnych. Nie stali oni w tych szykach, lecz na froncie armii, między jazdą i piechotą. Ci lekkozbrojni rozpoczynali bitwę i jeśli im się udało, co zdarzało się rzadko, odnosili zwycięstwo. A jeśli zostali odparci, odchodzili na flanki armii lub chronili się w przerwach tworzonych na tę okoliczność i byli zostawiani wraz z tymi, co broni nie mieli. Kiedy to nastąpiło, do boju ruszali Hastati, ścierali się z nieprzyjacielem, a jeśli i oni ulegli, cofali się stopniowo w wolne miejsca w szeregach Principes i wraz z nimi na nowo szli do natarcia. jeśli i tych wypierano, razem cofali się w wątłe linie Triarii i wszyscy razem, masą całą, ponownie ruszali w bój. A jeśli ich pokonano, nie było już innej rady, jako że nie było sposobu, aby się przegrupować. Konnica stała na flankach, niczym dwa skrzydła u ciała, bijąc się z konnymi, a niekiedy pomagając piechocie, zależnie od potrzeby. Ten sposób trzykrotnego przegrupowywania się jest prawie nie do pokonania, albowiem trzeba by na to, żeby fortuna opuściła was trzykrotnie i żeby nieprzyjaciel tyle miał hartu ducha, by was trzykrotnie zwyciężyć. Grecy w swoich falangach nie stosowali tej metody przeformowywania się i choć mieli wiele szyków i dowódców, tworzyli jedno ciało, czy raczej jeden front. To też, aby sobie wzajemnie pomagać, nie wycofywali się z jednego szeregu do drugiego, jak Rzymianie, lecz jeden człowiek zajmował miejsce drugiego. Robiono to tak. Ich falangi składały się z wielu szeregów i, zakładając, że idąc naprzeciw nieprzyjacielowi, mieli w jednym szeregu 50 ludzi, walczyć mogło aż 6 pierwszych szeregów, ponieważ ich piki, które zwali sarysami, były tak długie, że ich ostrza niesione przez tych w 6. szeregu sięgały poza pierwszy szereg. Tak więc, gdy podczas walki któryś z pierwszego szeregu padł zabity lub raniony, ten, kto był za nim w drugim szeregu, natychmiast zajmował jego miejsce, a ten, kto za tamtym stał w szeregu trzecim, wchodził do szeregu drugiego. I tak kolejno, w jednej niemal chwili, wszystkie szeregi z tyłu uzupełniały niedobory na froncie, tak, że szyki były wciąż kompletne i nigdzie wśród walczących nie zostawały puste miejsca, oprócz ostatniego szeregu, który się uszczuplał, gdyż nie było nikogo z tyłu, co by mógł go zasilić. Tak więc, straty ponoszone w pierwszym szeregu uszczuplały ostatni, podczas gdy pierwszy pozostawał wciąż pełny i w ten sposób, dzięki takiemu ustawieniu, falangi można było uszczuplić raczej niż przełamać, gdyż głębokość szyku czyniła go prawie nie do przebicia. Rzymianie na początku też korzystali z falang i utrzymywali swoje legiony w ordynku do nich podobnym. Później niezadowoleni z tego ustawienia podzielili legiony na kilka korpusów, to jest na kohorty i manipuły. Doszli bowiem do wniosku, o czym przed chwilą mówiłem, że w formacji tej winno być więcej życia i ruchliwości, dlatego należy ją zestawić z kilku samodzielnych pododdziałów, oddzielnie dowodzonych. Bataliony szwajcarskie współcześnie stosują wszystkie zasady falangi, zarówno co do ich rozmiarów, jak i całej organizacji względem pomocy wzajemnej, a na polu bitwy ustawiają się jeden obok drugiego, a niekiedy jeden za drugim. Nie ma w nich możliwości wchłaniania jednego przez drugi, ale w tym ustawieniu do pomocy drugiemu ustawiają oni jeden batalion z tyłu po prawej ręce, więc jeśli pierwszy potrzebuje wsparcia, drugi może postąpić do przodu, idąc mu w sukurs. Trzeci batalion ustawiają za nimi, lecz w odległości strzału z harkabuza. Czynią tak na wypadek wyparcia tamtych obu, kiedy ten idzie naprzód, a tamte mają miejsce, by się cofnąć, unikając zmieszania z idącymi do przodu. Zważywszy jednak, że wielkiej masy nie da się wymienić na zasadzie przenikania, tak jak małego ciała, małe i oddzielne formacje, takie jak istniejące w rzymskich legionach, można by łączyć w ten sposób, aby mogły wymieniać się ze sobą i łatwiej sobie pomagać. A tego, że ustawienie Szwajcarów nie jest tak dobre jak starożytnych Rzymian, dowodzą liczne przykłady rzymskich legionów walczących z greckimi falangami, kiedy to te drugie były zawsze niszczone przez te pierwsze, ponieważ rodzaje uzbrojenia, o czym mówiłem wcześniej, i sposób uszykowania tych pierwszych mogły zdziałać więcej niż masywna falanga. Mając te przykłady na uwadze, wojsko urządziłbym tak, by zachować w części broń i szyki greckich falang, a w części rzymskich legionów. Dlatego rzekłem, iż chciałbym mieć w batalionie 2000 pik, czyli siły falang Macedończyków, i 3000 tarcz i mieczy, czym zbrojni byli Rzymianie. Dzielę więc ja batalion na 10 batalii, jak Rzymianie legion na 10 kohort. Tworzę welitów, czyli lekkozbrojnych, którzy bitwę rozpoczynają jak tamci. I jako że bronie są wspólne, używane przez oba narody i wspólne jest uszykowanie, ustanowiłbym, żeby każda batalia miała 5 szeregów pik na froncie, a dalej szły miecze, a wraz z tymi na froncie mogli oprzeć się konnym i wejść gładko piechotą w batalię nieprzyjaciela. Miałby on na pierwszy rzut kontakt z pikami, których, mam nadzieję, wystarczyłoby, by się mu oprzeć, po czym tarcze by go pokonały.